ostatnich incydentach związanych z napaściami na nich wychodzić na ulicę, zaprzeczył. W informacjach to wszystko, czas na prognozę pogody.
Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Najbliższa noc z możliwymi burzami i deszczem, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na południu także miejscami pojawiać się będą mgły i będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Minimalnie od 15 do 18 stopni, chłodniej na Kaszubach i na Podhalu około 12.
Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Mirosław Suchoń, poseł i wiceprzewodniczący Unii Centrum. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Już się Pan przyzwyczaił?
Ja ciężko pracuję, więc pewne rzeczy się dzieją, podejmujemy decyzje, a później biegniemy do pracy, bo rzeczywiście spraw, które robimy, jest dużo dzisiaj.
Nie powtarza pan sobie, teraz jestem Unia Centrum.
Pani redaktor, ja zajmuję się pracą. Politycznie jestem w tym samym miejscu i myślę, że cała kariera pokazuje, że jestem przywiązany do spraw, które deklaruję. Realizuję sprawy ważne dla obywateli, zmieniam Polskę w tych miejscach, w których jest to możliwe. I muszę powiedzieć, że dotychczas oceniam to wszystko pozytywnie.
Czyli jest pan z siebie zadowolony, to cenne.
Myślę, że warto doceniać te rzeczy, które w życiu człowiek zrobił. Myślę, że politycznie przez ostatnie 2,5 roku pokazałem, że ciężko pracuję dla obywateli i to się nie zmieni obojętnie, czy to będzie w takiej czy innej formule.
Unia Centrum, czyli Stowarzyszenie Centrum Polska, to powstało w lutym tego roku, kiedy państwo wyszli z Polski 2050, plus Unia Europejskich Demokratów, a może nie powinnam po tym plusie Unii Europejskich Demokratów dodawać, bo tak naprawdę ta fuzja opiera się na istniejących strukturach i statucie właśnie Unii Europejskich Demokratów, która zmieni nazwę na Unia Centrum, bo to była prostsza droga, tak, do partii niż zakładanie własnej partii.
No tak, nasze koleżanki i koledzy z tamtej formacji rozważali tak naprawdę rozwiązanie, w związku z tym pojawiła się możliwość, no, dobrze pewnie byłoby powiedzieć przejęcia, ale na końcu okazało się, że jest bardzo sensowna grupa, która chce współpracować. W związku z tym doszło do współpracy dwóch środowisk, z którymi mamy bardzo konkretne projekty. To są projekty dotyczące obszaru gospodarczego, związanego z usługami publicznymi, infrastrukturą, budowaniem odporności, ale też zieloną polityką.
Państwo na konwencji we wrześniu
Tak, mamy zaplanowaną konwencję na 19 września, przy czym rzeczywiście problemem jest to i myślę, że każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tak powinno być, że założenie formacji w Polsce to jest minimum pół roku, ale takiego biegu przez płotki, przeszkody, różnego rodzaju biurokratyczne wygibasy, więc to też jest...
Deregulacja.
Tak, deregulacja w tym obszarze byłaby pomocna, ale jeszcze bardziej pomocne byłoby doprowadzenie do tego, że zresztą podobnie jest w przypadku każdy, kto zakładał kiedykolwiek stowarzyszenie na przykład, ma świadomość, że założenie w Polsce stowarzyszenia to jest po prostu też nie jest prosta droga. Przeszliśmy tą drogę, więc...
Panie pośle, pan uczestniczył w tych poufnych rozmowach, jak mówił Michał Kobosko z Unią Europejskich Demokratów Stowarzyszenia Centrum Polska?
No tak naprawdę to były rozmowy, które w wymiarze praktycznym dotyczyły wszystkich, dlatego że nasz projekt...
Bo chciałbym pana zapytać w związku z tym, skoro pan uczestniczył, już pan wcześniej wiedział, że ta fuzja się szykuje. Ilu polityków z Unii Europejskich Demokratów pan kojarzy po nazwisku?
Pani redaktor, to jest raczej pytanie o to, jak sprawna będzie formacja Unia Centrum w realizacji tych obietnic, tych zobowiązań, które jako posłowie, startując w 2023 roku, położyliśmy na stole.
Jasne, i myślę, że to jest dla nas... Jasne, ale to jest proste pytanie. Ile nazwisk? Bo ja znam trzy.
No, Pani redaktor, to jest w formie organizacyjnym partia z dużą historią, natomiast myślę, że dzisiaj ważna jest dla naszych obywateli nie tyle historia, co przyszłość.
Jeżeli... Ale jaka historia? No dobrze, możemy oczywiście wyprowadzać z Unii Wolności Unii Europejskich Demokratów.
Ale znaczy, ja nie rozumiem tej konstrukcji, dlatego że tworzymy nową formację, która ze względu na to, jak skomplikowane są procedury w Polsce, po prostu posłuży się pewnym bytem, który miał zostać zlikwidowany. No tak czasem jest. Tak się dzieje w gospodarce, że są spółki, które są zdezaktywowane, przejmuje je ktoś, kto ma pomysł i na tym już nie musząc przechodzić tych biurokratycznych korowodów, buduje wspaniałą rzecz.
Pytam też o to, bo słyszałam członków Unii Centrum, polityków Unii Centrum, którzy chwalili się tym, że Unia Europejska Demokratów to jest 500 członków, czyli więcej niż działaczy Stowarzyszenia Centrum, których ma być około 300. Więc pomyślałam sobie, że jest 500 osób i ja znam tylko, choć ta partia ma swoją długą tradycję, bo jako Unia Europejskich Demokratów funkcjonuje od 2016 roku. Naprawdę nie cofajmy się do Unii Wolności, bo to nie jest taka prosta droga, choć tak to można wyprowadzić. No i znam tak, Elżbietę Bińczycką, która jest teraz we władzach tego nowego ugrupowania.
Jest wiceprzewodniczącą.
Tak? I będzie startować w 2027 roku?
Panie redaktor, ja nie wiem, jakie będą decyzje, które podejmie zarząd partii przed wyborami w 2027 roku. Wiem, że przed nami jest mnóstwo ciężkiej pracy. Odczuwamy ze strony ludzi potężne zainteresowanie. Przy okazji wyjaśnię, że członków naszego stowarzyszenia jest około 400, ale nie wszystkie deklaracje jeszcze są...
Politycy Stowarzyszenia Centrum, jeszcze które teraz są tego nie wiedzą, bo przecież ja sama tego nie wymyśliłam, tylko usłyszałam od państwa.
No może ktoś, kto nie jest do końca poinformowany, informował, czy przedstawiał dane, a może to są dane na któryś moment. Każda organizacja jest dynamiczna, każda organizacja przyjmuje członków, ci członkowie włączają się w działalność i tak jak mówię, dzisiaj naszym celem jest przedstawienie konkretnych projektów. Zmierzamy do kongresu 19 września, ale jestem przekonany, że jeszcze przed kongresem pojawią się konkretne projekty.
No to mamy jeszcze dwa miesiące, spotkamy się po tym kongresie, porozmawiamy. A takie nazwiska jak Jacek Protasiewicz albo Michał Kamiński, oni są nadal związani z Unią Europejską?
Nie, myślę, że nie są.
Przez ostatnie lata byli.
Tylko, pani redaktor, żebyśmy też dobrze to zrozumieli. To jest formuła organizacyjna, którą przyjęliśmy, dlatego że w Polsce po prostu nie da się założyć w sposób normalny funkcjonującej partii politycznej. I ja rozumiem, że teraz wszystkie złe duchy będą szukać w historii tej organizacji różnych dziwnych nazwisk po to, żeby skompromitować
ale
ten projekt.
Ale nie trzeba szukać. Ale to były właśnie te trzy nazwiska,
redaktor,
które się pojawiały
pytanie,
przy okazji tegoż ugrupowania.
Czy to jest to, co rzeczywiście jakby wpływa na to, jakie będzie to ugrupowanie w przyszłości? Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś
Gdyby był w takim ugrupowaniu Jacek Protasiewicz i chciał startować z państwa list, no to ja uważam, że to mogłoby wpływać na wizerunek tego ugrupowania, zważywszy na to, co Jacek Protasiewicz wyczynia w mediach społecznościowych.
Panie redaktor, Jacek Protasiewicz nie jest ani członkiem naszego klubu, ani jest parlamentarzystą. Moim zdaniem nie jest również...
Pytałam o to, czy jest działaczem Unii Europejskiej Demokratów.
Ale ja nie wiem, kto był czyim działaczem. Wiem, że tworzymy nową formację i naprawdę przypisywanie nam takiej gęby, takiej czy innej, po to, żeby, nie wiem, podważyć, to najlepiej świadczy o tym, że to był dobry ruch. Bo to oznacza, że są osoby, które chcą po prostu za wszelką cenę nową inicjatywę, fajnych ludzi, dobre pomysły
ściągnąć. Nie, bo pan mnie tutaj oskarża o to, że jestem złym duchem, a ja uważam, że państwo powinni sprawdzić przed taką fuzją. Czy państwo biorą na pokład Jacka Protasiewicza?
I to wszystko zostało sprawdzone i moim zdaniem nie ma takich osób w tej formacji.
A Michał Kamiński?
Też nie. Moim zdaniem nie ma takich osób w tej formacji.
Jak słuchałam państwa, kiedy państwo zapowiadali powstanie tego nowego ugrupowania, to przypomniał mi się taki cytat z Ziemi Obiecanej. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę. To jest oczywiście jakiś rodzaj marzenia i wiary w lepszą przyszłość. No ale dobrze, nie ma pieniędzy. Pan mówi, że Unia Europejskich Demokratów właściwie chciała się już rozwiązać, zakończyć swój żywot partyjny. Państwa jako stowarzyszenie też nie mają lekko. No i o czym państwo marzą? O samodzielnym starcie w 27 może być trudno.
Panie redaktor, polityka nie jest rzeczą prostą i gdyby zajmowali się ludzie wyłącznie racjonalni, tacy, którzy nie mają marzeń, to ja bym się raczej bał. Dlatego, że to marzenia pozwalają nam zmieniać świat i tę rzeczywistość dostosowywać do tego, jakie są dzisiaj wyzwania. Więc ja jestem optymistą. Uważam, że ciężka praca przynosi efekty i to też widzę i czy po swojej historii, czy po historii wielu ludzi, którzy w swoim życiu dokonywali wielkich zmian właśnie dlatego, że mieli wiarę, mieli marzenia i, no i wyrywali się z rąk tych ludzi, którzy trzymali ich za nogi po to, żeby nie za daleko doszli. Więc ja jestem dobrej myśli, mamy konkretny
samodzielny
program.
Samodzielny start? Taki jest plan?
Taki jest cel i wydaje mi się, że każda formacja polityczna, która chce być na poważnie w życiu politycznym, musi jako pierwszy stawiać sobie samodzielny start. To, czy to jest możliwe w warunkach wyborczych, w konkretnym dniu, kiedy
ja
podejmuje się decyzję.
Ja panu powiem od razu, że mało prawdopodobne.
Pani redaktor jest oczywiście doświadczoną w polityce i obserwatorką, i komentatorką, i też dziennikarką, więc przyjmuję te słowa jako, powiedziałbym, wyraz takiej dobrej woli ze strony osoby zainteresowanej tematyką, ale też zachowam sobie prawo do tego, żeby móc walczyć o rzeczy, w które wierzę. A ta formacja będzie walczyć właśnie o te rzeczy, które dla wielu obywateli są ważne w życiu. Tak jak powiedziałem, choćby kwestie doceniania ciężkiej pracy, choćby kwestie zauważania tego, że jest środowisko, które chcemy zostawić kolejnym pokoleniom, żeby mogły w nim żyć, że są usługi publiczne, o które trzeba walczyć, żeby rzeczywiście tym osobom, którym trzeba pomóc, te usługi jakby przynosiły ulgę, że jest mnóstwo rzeczy w obszarze infrastruktury, odporności naszego państwa, które można zrobić lepiej i to wszystko, o te wszystkie ważne rzeczy będziemy walczyć.
Teraz jako już ugrupowanie, a nie stowarzyszenie będą chcieli renegocjować umowę koalicyjną, czy to nie ma sensu na tej ostatniej prostej przed wyborami?
Ja zawsze uciekam od tych biurokratycznych, powiedziałbym, różnych zabiegów. I przekomarzanek. Ja uważam, że ważniejsze jest to, czy będziemy w stanie jako koalicja przyjąć projekty, które poprawią życie obywateli. No nie wiem, choćby w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy kwestiami podatkowymi, czy związanymi z budowaniem odporności naszego państwa.
No rozumiem, że teraz będą państwa jako ugrupowanie przedstawiać takie projekty ustaw i w ramach koalicji trzeba je przedyskutować i uzgodnić, że one zostaną
zrealizowane. No ja przypomnę, że przedstawiliśmy projekt ustawy, który został przyjęty przez parlament i niestety mamy blokadę ze strony prezydenta. Dzięki temu projektowi Polacy od początku wakacji mogli nie płacić za przejazdy drogami, samochodami do 3,5 tony z przyczepą, czyli takimi, jakimi udaje się na wakacje. No niestety mamy upór taki koński, jakichś, już nie chcę powiedzieć mocniej, ze strony prezydenta i zamiast podpisać tę ustawę po to, żeby Polacy mogli jeździć już nie płacąc i nie przechodząc przede wszystkim korowodów administracyjnych związanych z rejestracją i sprawozdawczością tymi pojazdami, no to prezydent uparcie nie podpisuje, więc
upór chyba jest ośli.
To pani redaktor powiedziała, ale ja nie chcę zaostrzać i zaogniać sytuacji przed podpisaniem przez pana prezydenta tej ustawy, więc ja apeluję.
Chyba ostatnio rekomendował, żeby nie używać takiego sformułowania.
Naprawdę?
Wilczy głód.
No, to mają swoje poglądy i mają do nich prawo. Ja nie ze wszystkim muszę się zgadzać, co przygotowują te grupy medialne. Natomiast chcę pani redaktor powiedzieć, że mamy już swoją pierwszą ustawę przyjętą przez parlament, dobrą dla obywateli, która nie tylko znosi opłaty, ale przede wszystkim myślę jednak, że likwiduje te obciążenia biurokratyczne. Więc jeżeli możemy zrobić taką dobrą rzecz, to możemy zrobić też wiele innych dobrych rzeczy i na tym będziemy się skupiać w Klubie Parlamentarnym Centrum i w Unii Centrum.
No właśnie, bo nie wszyscy jeszcze, tak, z Klubu Centrum dołączyli do partii Unia Centrum.
To jest proces.
4 osoby jeszcze nie, tak?
No, cztery chyba, na ten moment 4 osoby, ale tak jak mówię, to jest proces, każdy podejmuje własną decyzję w tej
państwo
sprawie.
A państwo namawiają, czy?
Rozmawiamy myślę, że więcej we wrześniu.
A dlaczego nie chcą być w Unii
Centrum? Zawsze trzeba pytać tych osób, które podejmują taką decyzję i to nawet nie chodzi o to, że ktoś chce, czy nie chce, tylko jest kwestia etapu, jest kwestia dogadania się.
Rozumiem. Ryszard Petru jasno napisał na portalu X, nie wszedłem do partii Unia Centrum, gdyż widzę jako swoją rolę poszerzenie środowisk.
No i to jest dobra rola. Wyobrażam sobie sytuację, w której Ryszard Petru wchodzi do Unicentrum i poszerza to środowisko.
O swoją osobę.
No, to tak bardzo, że tak powiem, z pod boku i kuksańca pani redaktor mnie tu bierze. O tych, którzy uważają, że Ryszard Petru mówi właściwe rzeczy, jeżeli chodzi o to,
ja
co
myślałam,
mamy zrobić.
Tak, Ryszard Petru kombinuje w ten sposób, że założy swoją partię, o której przecież opowiada już od dłuższego czasu, Konfederacja Light, tak, choć to jest robocza nazwa, i potem będzie chciał się z wami sprzymierzyć może, albo wy z nim.
Ja już nie wchodziłbym za daleko w te kwestie organizacyjne. Myślę, że na końcu ważne jest to, żeby przede wszystkim ta oferta polityczna była przyjęta z zainteresowaniem przez obywateli, co oczywiście później ma przełożenie na wynik wyborczy. A na samym końcu jest to, żebyśmy mogli w 2027 roku powiedzieć, że dzięki temu Polacy na nowo uwierzyli w to, że nasza strona sceny politycznej jest w stanie prowadzić państwo i robi to skutecznie w kierunku, w którym wszyscy oceniamy, że to jest kierunek dobry.
Mm-hmm. Ryszard Petru mówi o tej Konfederacji Light, a Paulina Henning-Kloska o tym, że Unia Centrum będzie jak Zieloni Light.
No i jakby dyskutują ze sobą i to ma taki wielki skutek, że na przykład dzisiaj ja jako ten, który zawsze mówi w partii, że infrastruktura jest najważniejsza, bo ani jedno, ani drugie bez dobrej infrastruktury i bez troski i takiego myślenia szerokiego o infrastrukturze nie będzie miało szansy na wielki wzrost i wielkie zagospodarowanie, więc uważam, że dzisiaj możemy, łącząc różne wątki, zrobić wiele dobrego. Na przykład zaproponowałem Komisji Infrastruktury przyjęcie dezyderatu dotyczącego regionalnych dyrekcji ochrony środowiska po to, żeby realizować szybciej projekty infrastrukturalne. I to ma znaczenie i z punktu widzenia dobrego procesu ochrony tego środowiska, w którym żyjemy, ale i gospodarczego, dlatego że wtedy, jeżeli wleką nam się inwestycje infrastrukturalne, no to nasza gospodarka nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli. Więc ja łączę te wszystkie wątki i wszystkich przytulam do serca i myślę, że jeżeli tak będziemy ze sobą rozmawiać, to na pewno też docenią to obywatele.
Mirosław Suchoń, poseł i wiceprzewodniczący Unii Centrum. Dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dobrego dnia.
A o Jarosławie Kaczyńskim, który przytulił do serca Marka Wocha.
No to takie ruskie takie przytulenie, czy takie
no
wschodnie, tak?
Rozmawiamy z Wojciechem Szackim z
dramat.
Ale chyba się pan nie martwi dramatem Jarosława Kaczyńskiego.
Słaby wynik PiSu oznacza wysoki
wynik
Konfederacji. I to jest coś, co nas martwi. Oni są w szoku i to jest takie, no już nie wiedzą, co robić w tym PiSie, ale niech się ogarną, bo...
O lepszy PiS niż Konfederację, to pan chce powiedzieć?
Chcę powiedzieć, że sojusz z ruskimi w Polsce to jest coś, czego nie życzymy sobie jako państwo, jako społeczeństwo.
Musimy kończyć. Dziękuję. Państwa zapraszam na informacje.
Autopromocja.
Przymus bezpośredni wobec pacjenta. Co to znaczy? Przywiązano go do łóżka? Użyto kaftanu bezpieczeństwa? W jakich sytuacjach można go zastosować? Kto o tym decyduje? A jak się to ma do praw pacjenta? Porozmawiamy o tym w kolejnym odcinku cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
Do środy z kartą Moja Biedronka lody Kaktus 45 ml różne rodzaje, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Politycznie jestem w tym samym miejscu i bez względu na ugrupowanie, które reprezentuję, jestem przywiązany do spraw, które deklaruję i zmieniam Polskę tam, gdzie to możliwe, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM Mirosław Suchoń, poseł i wiceprzewodniczący Unii Centrum. Gość TOK FM był pytany o to, jak się czuje w nowej partii. Poseł Suchoń należał kiedyś do Polski 2050. Dodał, że nie musi się przyzwyczajać do nowej nazwy, bo tak jak wtedy i teraz zajmuje się pracą na rzecz obywateli. Siły operacji specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o ataku na elektrownię cieplną w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. Zakład odpowiada za prawie 50% produkcji energii elektrycznej na półwyspie. Według wstępnych informacji w wyniku ataku uszkodzono maszynownię wraz z układem chłodzenia. W przypadku uszkodzeń urządzeń pompowych naprawa może potrwać od 2 do 5 miesięcy. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie. Mówi w TOK FM ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie znaku drogowego Uwaga, piesi korzystający z telefonów, proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. To w związku z przypadającym dzisiaj Światowym Dniem bez telefonu komórkowego. Jak mówi prezes organizacji Rafał Górski, piesi wpatrzeni w telefony to poważny problem i należy z tym walczyć, ale trzeba też ostrzegać kierowców. Rozmawiał z nimi Bartosz Kądziołka.
Międzynarodowy Dzień bez telefonu komórkowego sygnalizujemy od kilku lat jako Instytut Spraw Obywatelskich i w tym roku postanowiliśmy z okazji tego dnia zgłosić taki apel do ministra infrastruktury. Jest dobry kontekst, dobra okazja.
Czyli chociaż mamy dzień bez telefonu, to państwo chcą ostrzegać kierowców przed tymi, którzy z tych telefonów korzystają, tak?
Przede wszystkim kierowców, no bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego. On ma pojazd i maszynę, która potrafi zrobić największą krzywdę.
Znak miałby przypominać znak Uwaga dzieci, ale przedstawiać dwie sylwetki dorosłych, pochylonych i wpatrzonych, wtrzymane w ręku ekrany. Fundacja proponuje, żeby takie znaki pojawiały się przy przejściach dla pieszych, ale też w miejscach, w których po prostu jest dużo ludzi. Jutro na termometrach od 25 do 30 stopni. Chłodniej będzie na wybrzeżu, około 22. Na północy kraju miejscami słabe przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Za chwilę raport smogowy.
Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
Najwięcej miejsc z umiarkowanej jakości powietrzem jest w okolicach Opola i w okolicach Tychów oraz w okolicach Łodzi. Znacznie przekroczone normy pyłów 2,5 i PM10 są w Kowalewie Pomorskim. Na pozostałym obszarze mamy niezłej jakości powietrza.
Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Wojciech Szacki, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
My niewątpliwie zajmiemy się informacją dnia. Jarosław Kaczyński zawarł pakt z Markiem Wochem. Marek Woch, szanowni państwo, to jest prezes Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni Samorządowcy, który był kandydatem na prezydenta w ubiegłorocznych wyborach. Zdobył 13 338 głosów. Czyli 0,09% i zajął ostatnie miejsce. Co ciekawe, w październiku zeszłego roku Marek Woch zawarł sojusz z Grzegorzem Braunem. I wtedy Grzegorz Braun mówił, że front gaśnicowy zwycięży, a Marek Woch, że już nie będą czekać oni, Woch i Braun, z całym szacunkiem dla kolegów z PiSu czy z Neokonfederacji, bo nie mają czasu, są dogadani i wiedzą, co mają robić. No a teraz Marek Woch u boku Jarosława Kaczyńskiego, albo Jarosław Kaczyński u boku Marka Wocha. Jak to zdaniem redaktora wygląda?
No to jest bardzo dziwny dzień w historii PiSu trochę wygląda tak, jakby Jarosław Kaczyński przestał nie tylko panować nad rzeczywistością, ale nawet ją ogarniać. I zastanawiam się, kto mu podszepnął pomysł i w jaki sposób ten pomysł przeszedł fazę realizacji, żeby pojawić się z tak kabaretową i niepoważną postacią jak Marek Woch, który no ma ze sobą bogatą karierę polityczną, ale ona polega głównie na tym, że zajmował w wyborach ostatnie miejsce, o czym wspomniałaś, o wyborach prezydenckich, a zaczynał swoją karierę od startu w wyborach na wójta gminy Konkolewnica. Trzykrotnie startował i trzy razy był ostatni. A w międzyczasie, pomiędzy tymi sukcesami jeszcze parę razy nie udało mu się zebrać podpisów z tymi bezpartyjnymi samorządowcami. To też jest historia zawikłana, bo to środowisko się skonfliktowało i w sumie zdaje się, że w wyborach, chociaż reprezentował bezpartyjnych samorządowców, to na jakimś etapie kampanii mu odmówili poparcia i teraz się przedstawia jako szef Stronnictwa Pracy, też w gruncie rzeczy nieistniejącej partii, więc
chyba Jarosław Kaczyński tej zmiany też nie zauważył, bo mówił, że stąd ten sojusz, ważny sojusz, bo ważni są bezpartyjni samorządowcy i to środowisko, które wokół siebie skupili.
No właśnie, tam zdaje się nie ma żadnego środowiska, więc zastanawiam się, jak to się stało i jeden z moich rozmówców mówi, że tropy wiodą do Jacka Sasina jako inicjatora tego pomysłu, ale tak naprawdę to nie wiem, skąd się ten pomysł wziął. Nie sądzę, żeby miał wielu ojców, bo porażka raczej jest sierotą. Więc chyba nikt się nie przyzna do tej strategii. Nic z tego oczywiście nie będzie, to nie ma żadnego znaczenia. Wyśmiał to straszliwie Sławomir Mentzen.
Oj, straszliwie.
Tak, bardzo to, zabawny tweet, polecam.
To już cytujemy, może najpierw Jacka Sasina, bo Jacek Sasin wydaje się być zachwycony tym, co dzisiaj się wydarzyło przy Nowogrodzkiej. Idziemy do przodu. Budujemy szeroki prawicowy namiot przed wyborami do Senatu. Dziękuję Markowi Wochowi za odwagę i odpowiedzialność za Polskę. Natomiast Sławomir Mentzen napisał tak. Kaczyński załatwił PiS-owi pakt senacki z Markiem Wochem. To fantastyczna wiadomość. Widać, że PiS jest w stanie przyciągnąć bardzo wpływowych ludzi. W kolejnym kroku Kaczyński załatwi PiS-owi używaną oponę do stara albo choinkę o zapachu kokosowym do malucha.
Tak, to bardzo zgrabnie i w sumie wypada się w tym akurat przypadku jednostkowym zgodzić ze Sławomirem Mentzenem. Taki pakt senacki oczywiście na prawicy miałby olbrzymie znaczenie i prawdopodobnie przesądziłby o wyniku wyborów do tej części parlamentu. Natomiast do niego jest bardzo daleko. To zresztą Mentzen też napisał, wylistował te warunki. No, bez Konfederacji i Korony ten pakt nie ma sensu.
I musi być jeszcze patronat Nawrockiego.
I musi być patronat Nawrockiego, a to z kolei jest bardzo mało prawdopodobne, żeby ta prawica poszła takim szerokim frontem. Z kolei zjednoczenie tylko PiSu i Konfederacji i pozostawienie na boku Korony by groziło tym, że Korona znowu urośnie. Więc tutaj są same paradoksy, niewiele szans na, czy też niewielkie prawdopodobieństwo na taki sojusz. Zobaczymy, czy i prezydent chyba też się nie pali do tego, żeby być gospodarzem i patronem takiego paktu. W każdym razie na razie nie pojawia inicjatywy w tej sprawie.
Jak dzisiaj słuchałam Kaczyńskiego i Wocha, to pomyślałam sobie tak, ale o co pretensje ma Jarosław Kaczyński do Przemysława Czarnka, jeżeli chodzi o tę antyukraińską kolejną, zresztą już wypowiedź, którą popełnił Przemysław Czarnek, ale ta już była taka skrajna, że prezes Kaczyński uznał za zasadne, żeby się do niej odnieść, czyli że należy nie pomagać Ukrainie, wstrzymać wszelką pomoc, chodzi oczywiście o kwestie polityki historycznej. Skoro przecież pan Marek Woch jest kojarzony ze środowiskami już nawet nie tyle antyukraińskimi, co prorosyjskimi, więc to mi się zaczęło wszystko układać. Ta wypowiedź antyukraińska, czyli prorosyjska Czarnka i Marek Woch, wokół którego mnóstwo jest takich osób kojarzonych właśnie z taką orientacją prorosyjską, więc dlaczego prezes się oburzył, że Czarnek powiedział, co powiedział?
Moim zdaniem świadczy to o gigantycznym, znaczy to wszystko, nie ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, ale to wszystko, co się dzieje, świadczy o olbrzymim bałaganie w PiS. Bałaganie, który chyba już dostrzegają wyborcy, bo jak spojrzymy na sondaże te z przełomu czerwca i z lipca i z początku lipca, to widzimy wyraźnie, że poparcie dla PiS-u, mimo olbrzymich kłopotów obozu rządzącego i Koalicji Obywatelskiej, która swoją drogą traci, no to te notowania PiS-u spadają i to spadają dość wyraźnie. Nie można tu mówić o jakimś błędzie pomiaru czy o wyskoku pojedynczej pracowni badania opinii publicznej, bo to jest cała seria sondaży, w których PiS spada. Rozmawiałem dzisiaj z ważnym politykiem z władz PiS-u i powiedział, że po raz pierwszy dopuszcza w swojej głowie możliwość mijanki z Konfederacją. To świadczy o bardzo, bardzo głębokim i ostrym kryzysie i te wszystkie dziwne ruchy dyscyplinujące Czarnka, później spotkanie z Markiem Wochem i pewnie parę innych jeszcze by się znalazło, świadczą o pogubieniu się liderów PiS. Myślę, że to jest ostatni dzwonek dla PiS-u, żeby coś zrobić. Myślę, że los Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera jest przypieczętowany i że należy się przyzwyczajać do myśli, że
będzie za chwilę kandydatem nie będzie, tak? Mhm.
Tak, nie jest to pewnie kwestia najbliższego dnia, czy najbliższych może nawet tygodni, ale w sezonie jesienno-zimowym myślę, że już będziemy mieli innego kandydata.
Mm-hmm. Zresztą, kiedy wystartował Przemysław Czarnek, to był 7 marca, to pamiętam też takie nasze komentarze, między innymi w podcaście Dzieje się, że po wakacjach nastąpi takie pokerowe sprawdzam, tak? PiS spojrzy na sondaże i zobaczy, czy jest efekt Czarnka, czy nie ma tego efektu Czarnka, a na razie tego efektu Czarnka in plus nie ma, może być in minus. Zresztą ta reprymenda ze strony Jarosława Kaczyńskiego zaraz sprowokowała i cytowanego już wcześniej Mentzena i też Włodzimierza Czarzastego do tego, żeby kpić z Czarnka, który nie jest samodzielnym kandydatem na premiera, politykiem autonomicznym, tylko musi słuchać się tego, co powie Jarosław Kaczyński. Jak nie skonsultuje, nie zapyta, to potem popełnia gafę i musi się z tego wycofywać. Choć dzisiaj w wirtualnej Polsce Przemysław Czarnek gościł i stwierdził, że powtórzyłby po raz kolejny to, co powiedział wcześniej, za co został skarcony. Czy na tym chaosie może skorzystać Mateusz Morawiecki, który no, robi swoje, jeździ, nagrywa rolki, przygotowuje grill w Warszawie 31 lipca?
No to jest to wielkie pytanie, co się wydarzy z Mateuszem Morawieckim i czy w PiS-ie i po stronie Morawieckiego, i po stronie tej reszty pisowskiej jest wiele osób, które bardzo chciałyby rozwodu. Natomiast chyba wciąż nie chcą tego, a główni bohaterowie, czyli Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Niewątpliwie gdyby Czarnek został wymieniony na kogoś, powiedzmy, bliższego Morawieckiemu, gdyby okazało się, że ten kurs cały nacjonalizacji, endekizacji PiS-u, którego symbolem był Przemysław Czarnek, ale też wypowiedzi w sprawie Ukrainy, na przykład Unii Europejskiej. Gdyby cały ten kurs został zakwestionowany i gdyby PiS wrócił na te tory bliższe Morawieckiemu, to Morawiecki by się wzmocnił. Więc to jest trochę pytanie o to, czy PiS się zreflektuje i czy zmieni w ogóle swoje podejście po wymianie Przemysława Czarnka. I wtedy znacznie więcej miejsca byłoby dla Mateusza Morawieckiego i jego ludzi. ale tego oczywiście nie wiem. Jest mnóstwo ludzi w PiS, którzy chcieliby, żeby Mateusz Morawiecki został wykluczony z partii. Po stronie Morawieckiego też są takie osoby, które roją sobie wielkie plany samodzielności i jakiegoś osobnego bytu politycznego. Co z tego wyniknie? Wiele będzie zależało od sondaży, od tego, czy PiS się będzie dalej staczał, czy spadnie poniżej 20%. No, to są takie pytania, których jeszcze miesiąc temu sobie nie stawialiśmy, a teraz chyba przyjdzie czas, żeby je stawiać.
Sytuacja jest dynamiczna. Będziemy obserwować. Wojciech Szacki, Polityka Insight. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Patryk Michalski będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach. Tym razem porozmawiamy o tym, co się dzieje w Koalicji Obywatelskiej.
Autopromocja.
Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
Autopromocja.
Reklama.
I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Jak wyprzedasz, to w euro!
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu lease and drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
Bo w Media Ekspert dalej masz.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM.
Tworzymy nową formację, która posłuży się pewnym bytem, który miał zostać zlikwidowany, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł i wiceprzewodniczący nowo powstałej partii Unia Centrum Mirosław Suchoń. Ugrupowanie powstało dzięki połączeniu klubu parlamentarnego Centrum z Unią Europejskich Demokratów.
No tak czasem jest, tak się dzieje w gospodarce, że są spółki, które są zdezaktywowane, przejmuje je ktoś, kto ma pomysł i na tym już nie musząc przechodzić tych biurokratycznych korowodów, buduje wspaniałą rzecz.
Unia Centrum powstała w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Przewodniczącą partii została ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Ugrupowanie chce się skupić m.in. na silnej i konkurencyjnej gospodarce, wsparciu przedsiębiorczości i tworzeniu dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w sprawie zasad użytkowania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie produkcja dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
My robimy... Produkujemy 10 milionów dronów rocznie. Będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
Porozumienie zostało zawarte w Kijowie, który odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odebrała od Wołodymyra Zełenskiego Order Europy za znaczący wkład w pomoc Ukrainie. Mieszkańcy amerykańskiego stanu Maine wyszli na ulicę w ramach protestu przeciwko ICE. Funkcjonariusz Urzędu do Spraw Imigracji i Zwalczania Ceł zastrzelił tam w poniedziałek 26-letniego obywatela Kolumbii. Według urzędu Kolumbijczyk miał nakaz deportacji, a jeden z agentów oddał strzał w trosce o bezpieczeństwo publiczne. Inaczej wydarzenie relacjonuje jeden ze świadków zdarzenia.
Agent ICE wysiadł z samochodu. Próbował otworzyć drzwi pojazdu, ale z jakiegoś powodu były one zamknięte albo zablokowane. W końcu jednak je otworzył i wyciągnął stamtąd osobę z zakrwawioną głową i twarzą. To był naprawdę smutny widok.
Jak twierdzi koalicja na rzecz praw imigrantów w Maine, zabity Kolumbijczyk miał zezwolenie na pobyt i pracę w Stanach Zjednoczonych. Ambasada Kolumbii zwróciła się do Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego USA o wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. I zostajemy w Stanach. Minister finansów Scott Bessent ogłosił, że amerykańska mennica zacznie wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa. Moneta ma uczcić dziedzictwo wolności i patriotyzmu, tu oczywiście cytat, z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jutro na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Będą przelotne opady deszczu i burze, a lokalnie z gradem. Maksymalnie na ogół w kraju od 26 do 30 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Patryk Michalski, TVN24+, autor programu News Michalskiego. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry.
Klub Koalicji Obywatelskiej ma dziś spotkanie z premierem. Posłowie spodziewają się, że Donald Tusk udzieli im reprymendy, że na przykład są za mało aktywni w mediach społecznościowych. Wezwie też do zwarcia szeregów, do wytężonej pracy, bo oczywiście kampania za rogiem. Pewnie będzie też o grzechach, które ujrzały światło dzienne, na przykład kolejna afera tak zwana medyczna z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli wykorzystywać swoją pozycję polityczną do korzystania z usług przychodni w Piasecznie. Tusk powiedział, pytany o to na konferencji prasowej, że wtedy, kiedy takie rzeczy dzieją się z udziałem radnych czy polityków jego partii, to odczuwa coś na kształt mdłości. Na rok przed takim już startem, takim już właściwie, tak, to będzie już kampania w pełni za rok w wakacje, Koalicja Obywatelska chyba powodów do zadowolenia nie ma, bo niby cały czas jest na czele sondaży, ale te sondaże coraz wyraźniej pokazują, że szans na utrzymanie władzy nie ma. I nawet ostatnio Grzegorz Schetyna porównał sytuację Koalicji Obywatelskiej do sytuacji takiej, w jakiej był PiS w 2023 roku. Tylko że PiS wtedy nie miał zdolności koalicyjnej, a sondaże wskazują, że Tusk nie będzie miał koalicjantów.
To porównanie przez Grzegorza Schetynę jest porównaniem, które jest w ogóle bardzo szeroko przywoływane w Koalicji Obywatelskiej, bo ja słyszałem je w ciągu ostatnich dni od kilku polityków Koalicji Obywatelskiej. To znaczy przekonanie, że Koalicja Obywatelska może wygrać, może nawet być pierwsza przed Prawem i Sprawiedliwością w przyszłorocznych wyborach, ale właśnie nie mieć możliwości, by utworzyć koalicję, bo część koalicjantów albo zostanie pod progiem wyborczym, albo wprowadzi tak niewielu posłów, że nie będzie z kim tej koalicji zawierać. To jest coś, co spędza sens powiek właśnie politykom Koalicji Obywatelskiej. To dzisiejsze spotkanie Tuska z klubem na pewno jest potrzebne. Pytanie, czy będzie tylko rytualne, bo to, co słyszymy i też przywoływane tutaj oczekiwania, że to będzie taka swoista reprymenda czy próba zwarcia szyków, to jest polityczna jazda obowiązkowa. Klub Koalicji Obywatelskiej potrzebuje czegoś więcej. Dlaczego? Dlatego, że klub tak naprawdę nie wie, jakie plany na ten moment ma Donald Tusk. Jakie obietnice zamierza Koalicja Obywatelska spełnić przed przyszłorocznymi wyborami, by posłowie jadąc do swojego okręgu już teraz mogli przygotowywać grunt. Słowem, politycy nie wiedzą, co mają mówić swoim wyborcom, no bo nie wiedzą, na co premier się zdecyduje. Czy na przykład mają już sygnalizować, że jakiś rodzaj obietnic odnoszących się do podatków, do ulg podatkowych, stopniowe dochodzenie do kwoty wolnej od podatku, czy to będzie wypełnione? Posłowie po prostu nie wiedzą, co mają mówić i są tym trochę zirytowani. Oni mówią, premier przeniósł całą politykę, to co się dzieje, do kancelarii premiera, a my tak naprawdę trochę wystawiamy palec i patrzymy, w którą stronę te wypowiedzi premiera zawieją, w którą stronę ta polityka będzie skierowana i musimy się domyślać, co mamy mówić, a tak polityki konsekwentnie robić się nie da.
Czyli właściwie to nie Donald Tusk w trakcie tego posiedzenia powinien mówić, tylko słuchać pytań i na nie odpowiadać.
Kontakt polityków Koalicji Obywatelskiej, tych z tylnych rzędów, niestety dla nich, niestety, oni tak mówią, jest na tyle rzadki z samym premierem, że kiedy już jest okazja, by rozmawiać o tym, co w przyszłości, to politycy bardzo często po prostu słuchają, mają okazję do tego, żeby sobie zdjęcie z Donaldem Tuskiem zrobić, żeby opublikować w swoich mediach społecznościowych. Czasami pojawiają się pytania, tak jak to czasami bywało w różnych gremiach, to sami politycy porównują do klasy i do kilku osób, które zawsze swoje pytania muszą zadać, nie zawsze nie na temat, albo na przykład próbują się przypodobać i chcą pochwalić, chociaż na przykład sytuacja w ocenie wielu jest trudna. Więc przy tak dużych spotkaniach zazwyczaj mamy do czynienia z rytuałem. Nie ma okazji do takiej, zazwyczaj, bo nie wiem jak będzie w tym przypadku, to się dopiero okaże, do takich trudnych rozmów, a wśród wielu polityków jest oczekiwanie takiej trudnej, szczerej rozmowy na temat określenia priorytetów przed kampanią wyborczą. No ale to jest chyba już ostatni moment, żeby w tej sprawie podjąć jakieś decyzje, żeby politycy usłyszeli, czy mają bronić Jolanty Sobierańskiej i Grendy i spodziewać się, że te propozycje, które przedstawiła na konferencji prasowej, zresztą nie pierwszy raz, czy one będą realizowane, czy może premier na jesień planuje jakąś szerszą zmianę w rządzie i nie ma co Jolanty Sobierańskiej i Grendy bronić, bo ona zostanie zrzucona z sań. Więc myślę, że te kwestie, nawet jeśli się pojawią w kuluarowych rozmowach, to te odpowiedzi myślę, że jeszcze niekoniecznie będą dzisiaj znane, ale może posłowie chociaż wyczują, jaki jest ten pomysł, jaki jest nastrój, no i na tej podstawie będzie im łatwiej przygotowywać plan na jesień po tej sejmowej przerwie, która przed nami w sierpniu.
O Warszawę chciałabym zapytać, bo Rzeczpospolita napisała, że premier i jego otoczenie poważnie rozważają opcję atomową w stołecznych strukturach Koalicji Obywatelskiej, czyli rozwiązanie tych struktur, tak jak to się wydarzyło w Małopolsce po przegranej w referendum prezydenta Miszalskiego. Jednocześnie oczywiście sytuację próbuje ratować Rafał Trzaskowski, który dzisiaj uzupełnił wakaty po wiceprezydentkach, które zostały zdymisjonowane. Choć oczywiście oficjalna wersja taka była, że podały się do dymisji, ale jak to żartowali niektórzy, zostały podane do tej dymisji. No i mamy nowe wiceprezydentki, panią Magdę Młochowską i panią Izabelę Marcewicz-Jędrysik, co zakomunikował Rafał Trzaskowski. No i napisał czas na nowy etap z nową drużyną i z nową energią. Więc Trzaskowski próbuje jakoś tę sytuację ratować. Czekamy na rozpoczęcie zbiórki podpisów w sprawie wniosku o referendum, o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta. Jak patrzę na częstotliwość otrzymywania newslettera od SOR-u, czyli Stołecznej Operacji Referendalnej, to otrzymuję tego newslettera codziennie, więc jest próba intensyfikowania tejże właśnie operacji. Ale słyszę też, że Trzaskowski został z tym wszystkim sam, bo premier nie ma żadnego interesu w tym, żeby Trzaskowskiemu pomagać, ratować go. Trzaskowski jest jednym z wiceprezesów Koalicji Obywatelskiej, ale jest ich przecież 15, to jest funkcja bez znaczenia. Z tym politykiem nie są wiązane już żadne nadzieje. Przegrał wybory prezydenckie w zeszłym roku, więc niech teraz na stanowisku prezydenta Warszawy radzi sobie sam.
Tak, tutaj mamy kilka wątków, dlatego że Rafał Trzaskowski pozostaje też sam bez wsparcia na przykład ludzi, którzy do tej pory ideowo byli mu bliscy. Myślę tutaj o Lewicy, która oczywiście w Warszawie nie jest w koalicji z Koalicją Obywatelską. Natomiast też taka osobista niechęć i napięcia pomiędzy szefową klubu Lewicy i polityczką Lewicy związaną z Warszawą, myślę o Annie Marii Żukowskiej. I niechęć do Rafała Trzaskowskiego też jest taka, że ona i Lewica mają polityczny interes w atakowaniu Rafała Trzaskowskiego i na tym osłabieniu wewnątrz Koalicji Obywatelskiej Lewica również gra swoją grę. Słyszę, że Rafał Trzaskowski ma bardzo trudny politycznie czas. Czas, który według moich rozmówców nawet może być trudniejszy niż porażka w wyborach prezydenckich, choć myślę, że osobiście dla Rafała Trzaskowskiego no ta perspektywa może być inna. Natomiast w Warszawie mamy do czynienia z pęknięciem nie od dziś, jeśli chodzi o dwa skrzydła Platformy, czy dwa obozy Platformy skupione wokół Marcina Kierwińskiego z jednej strony i Rafała Trzaskowskiego z drugiej strony. Rafał Trzaskowski rzeczywiście pozostaje w tym sam. Nie ma takiego jasnego, wspierającego głosu ze strony Donalda Tuska, który patrzył na to, kto jakie decyzje podejmuje. Miał oczekiwania od Rafała Trzaskowskiego, że on szybko jakieś decyzje personalne podejmie. Nie wiem, czy szybko, raczej nie szybko, ale te decyzje personalne w Szpitalu Południowym zostały podjęte. Co do struktur warszawskich i tekstu Rzeczpospolitej, on w Koalicji Obywatelskiej ten tekst wywołał duże zdziwienie, dlatego że raczej niewielu polityków w Koalicji Obywatelskiej spodziewa się rozwiązania warszawskich struktur. Pozycja Marcina Kierwińskiego wciąż w Koalicji Obywatelskiej jest silna, jest sekretarzem generalnym partii, szefem MSWiA, więc to wywołałoby w ogóle trzęsienie ziemi, biorąc pod uwagę to, jak ułożone są warszawskie struktury, choć trzeba to otwarcie powiedzieć, frakcja Rafała Trzaskowskiego życzyłaby sobie pewnie, znaczna część polityków tej frakcji życzyłaby sobie rozwiązania tych struktur, bo Marcin Kierwiński ma bardzo silną pozycję. Też często współpracownicy Kierwińskiego w Warszawie, czy jego ludzie, czy kojarzeni z nim ludzie nie są lubiani przez ludzi Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski pewnie wolałby sobie tę platformę w Warszawie poukładać zupełnie inaczej. Natomiast słyszę, że mówienie o rozwiązaniu warszawskich struktur byłoby opcją atomową, która na ten moment nie wydaje się prawdopodobna.
To wrócę jeszcze do sondaży i do tego wątku naszej rozmowy, który pojawił się na jej początku, bo Koalicja Obywatelska, tak jak mówiłam, jest na czele sondaży, ale jest problem z koalicjantami. Ostatnio słuchałam Mateusza Morawieckiego, który w podcaście Żurnalisty mówił, że jego celem jest między innymi niedopuszczenie do tego, żeby wokół PiS-u był taki kordon sanitarny, jaki był w 2023 roku. PiS wtedy zaniedbał tę sprawę, to znaczy nie wyhodował sobie koalicjanta, z nikim nie był zaprzyjaźniony, wygrał wybory, ale przegrał władzę. Natomiast zastanawiam się, czy teraz w podobny sposób myśli Donald Tusk, że musi mieć na widoku nie tylko notowania swojego ugrupowania, bo raczej małe są szanse, żeby Koalicja Obywatelska uzyskała wynik na poziomie 40% bądź wyżej. Musi jeszcze myśleć o koalicjantach. I czy obecnie Donald Tusk myśli, że Lewica, która prawdopodobnie próg przekroczy, choć różne są dla niej sondaże, ostatnio nieco lepsze, wystarczy do stworzenia tego rządu w 2027 roku?
Lewica na pewno przez ostatnie miesiące próbuje stawiać na tematy, które są mniej eksploatowane przez Koalicję Obywatelską i się od niej odróżniać, ale w sposób pokojowy. To znaczy Lewica potrafiła w ostatnich miesiącach znaleźć sobie taką formułę na krytykowanie tego, co dzieje się w ochronie zdrowia, by z jednej strony pokazywać, że oni mają inny pomysł na chociażby finansowanie ochrony zdrowia, że cały czas proponują swoim koalicjantom między innymi zmiany podatkowe po to, by nowe zasoby pieniężne na ochronę zdrowia wprowadzić, ale z drugiej strony, kiedy przychodzi do kluczowych rozmów i kiedy Donald Tusk dał drugą czy kolejną szansę Jolancie Sobierańskiej i Grędzie, potrafili stanąć za tą decyzją, nie atakując Donalda Tuska. Zaznaczam, że to jest inna strategia niż na przykład strategia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która często podnosi tematy dość nośne. Czasami nawet niektórzy przyznają, że ona może mieć rację w niektórych kwestiach, natomiast sposób przedstawiania tych pomysłów, atakowanie rządu, tak jak dzisiaj w sprawie najmu krótkoterminowego, wchodzenie w otwartą konfrontację z jednej strony z PSL-em, z drugiej strony często z Koalicją Obywatelską, bez wcześniejszych konsultacji, to jest coś, co wszystkich irytuje w przypadku Polski 2050, a w przypadku Lewicy jest szukaniem tlenu. Widzimy, że Lewica jeździ po Polsce, próbuje pokazywać, że ma inną tożsamość niż te pomysły przez Koalicję Obywatelską. I też jasno powtarza, że Lewica będzie odrębnie startowała. To, co dla Lewicy może być problemem, to ewentualny podział właśnie na samej Lewicy, bo dzisiaj komukolwiek chyba trudno jest sobie wyobrazić wspólny start Razem i Nowej Lewicy. Właściwie myślę, że możemy to wykluczyć. Więc ewentualne zabiegi o to, gdzie elektorat lewicowy przyjdzie, czy do Razem, czy do właśnie Lewicy Czarzastego, bicie się o tych wyborców lewicowych i w końcu rozdrobnienie, to jest to, co Lewicy zagraża. Natomiast akurat jeśli chodzi o partie koalicyjne, to można odnieść wrażenie, że Czarzasty i jego ludzie mają przynajmniej jakąś wizję tego, w jaki sposób dążyć do przekroczenia progu wyborczego tematami, które nie są eksploatowane przez Koalicję Obywatelską. Myślę tutaj między innymi o przyznaniu, że w ochronie zdrowia nie dzieje się dobrze. I tematy dotyczące też praw kobiet. Lewica do tego wraca.
I jeszcze na koniec przekażę Państwu bardzo interesującą informację. Teraz trwa konferencja Rafała Bochenka, rzecznika Prawa i Sprawiedliwości po prezydium Komitetu Politycznego PiS. I dowiedzieliśmy się od posła Bochenka, że w ciągu 7 dni zostaną zlikwidowane stowarzyszenia działające w Prawie i Sprawiedliwości. No jest stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, które szykuje się na grilla w Warszawie. Jest stowarzyszenie także Jacka Sasina i Marka Suskiego, ale one zostały stworzone niejako w odpowiedzi i by dać odpór stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. To jest bardzo interesująca informacja, choć pamiętamy, że już wcześniej